Dziś będzie o płonącym zajeździe szatana i całej masie klątw, którymi obłożeni byli różni mieszkańcy Limanowej i okolic, a także różne znajdujące się w pobliżu budynki. Niestety oprócz tych nieco niepoważnych historii, w Limanowej doszło też do bardzo poważnej, bardzo brutalnej zbrodni, której sprawcy do dziś nie ponieśli kary. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Dziś nadal pozostaniemy w górach. Jesień to taka górska pora roku, w sam raz dla jesieniar i jesieniarzy, więc jakoś sprawy z tej części Polski ostatnio mnie przyciągają. W zeszłym tygodniu były to Tatry, a dziś zejdziemy trochę niżej, bo do Beskidu Wyspowego. I to będzie historia pełna zagadek, domysłów i podejrzeń. Będą klątwy, knajpa wybudowana zamiast kościoła, ksiądz podejrzany o podpalenie i tajemnicza śmierć pary starszych ludzi. Jak to wszystko ze sobą się łączy, to zaraz spróbuję Wam opowiedzieć, chociaż nie będzie łatwo. Jest to sprawa, o której nie ma zbyt wielu informacji w mediach, dlatego długo zastanawiałam się, czy powinnam o niej mówić, ale udało mi się dotrzeć do różnych takich, powiedzmy, poszlakowych informacji, dzięki czemu myślę, że uda mi się jakoś tę historię Wam opowiedzieć, choć główne źródła, dzięki którym mogłam poznać tę historię, to są odcinek telewizyjnego biura śledczego, w którym ta historia została opowiedziana, oraz artykuł Krzysztofa Janiczka z Gazety Krakowskiej z 1999 roku, który został udostępniony na stronie beskidwyspowy.priv.pl. Dzisiejsza sprawa to sprawa z lat 90., które dają naprawdę ogromny potencjał do opowiadania kryminalnych historii, bo choć dzisiaj ci, którzy tak jak ja w latach 90. dorastali, mają pewnie do tych czasów pewien sentyment, co jest zrozumiałe, no ale patrząc na to obiektywnie, to lata 90. w Polsce były dość parszywe. Niebezpieczne, skorumpowane, mafijne, niepewne, z dużym bezrobociem, z dużą niesprawiedliwością. Na to nakładały się jeszcze te wszystkie pozostałości po PRL-u, ten cały mentalny i społeczny bagaż wyniesiony z tamtych czasów, który pewnie do dziś jeszcze daje o sobie znać w naszym społeczeństwie. To czasy prezydentury Lecha Wałęsy, przede wszystkim okres kolejnych zmian w prawie, ustaw i ogólnie prób tworzenia systemu prawnego odpowiedniego dla demokratycznego państwa, jakim stała się Polska, czy też jakim próbowała się stać. Rok 1994 to był ten rok, w którym Polska zadebiutowała na Eurowizji. Reprezentowała nas oczywiście Edyta Górniak z piosenką To nie ja i zajęła najwyższe jak dotąd w historii polskich występów na Eurowizji miejsce, bo było to miejsce drugie. Poza tym w telewizji polskiej zadebiutowała Familiada i Moda na sukces, a my w 1994 roku odwiedzimy miasteczko Limanowa. Jedna z większych miejscowości na mapie zbrodni prowincjonalnych z prawami miejskimi, liczy sobie 15 tysięcy mieszkańców. Limanowa leży w Beskidzie Wyspowym na wysokości od 400 do 700 metrów nad poziomem morza. Całkiem malownicze położenie, miasto powstało w XV wieku, ale jego rozwój zahamował, a nawet cofnął potop szwedzki, podczas którego Limanowa niemal doszczętnie spłonęła. Nie będę przytaczać wszystkich historycznych wydarzeń, w których Limanowa się zapisała, bo było ich naprawdę wiele. Miasto miało wzloty i upadki, ale lata 90. raczej obfitowały w te drugie. Jak zresztą dla wielu mniejszych polskich miast, lata 90. oznaczały dla Limanowej kłopoty. Upadły zakłady przemysłowe, produkcyjne, które tu wcześniej funkcjonowały i dawały ludziom pracę. Wiązało się to generalnie z obniżeniem poziomu życia, z bezrobociem, a co za tym idzie też wzrostem przestępczości. Nie pomagało bezrobocie, nie mam danych z 1994 roku niestety, ale 10 lat później, w 2004 roku, bezrobocie wynosiło tu 22%. Prawie 1/4 mieszkańców nie miała pracy. I wtedy ono było wysokie dla całej Polski, bo średnie bezrobocie w kraju wynosiło 15%, no ale to i tak jest przepaść, 22, a 15. Obecnie bezrobocie w Limanowej wynosi niecałe 6%, a przestępczość jest tutaj mniejsza od średniej krajowej i dominują tu przestępstwa przeciwko mieniu. Jeśli zaś chodzi o plan priorytetowy dzielnicowego dla tych okolic, w których rozgrywa się dzisiejsza historia, to jest to przeciwdziałanie żebractwu, spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego. Odnoszę wrażenie, że w 1994 roku dzielnicowi z Limanowej musieli się mierzyć z nieco większymi trudnościami. W 1994 roku przy ulicy Lipowej stał niewielki dom pomalowany w biało-pomarańczowe pasy. Był zbudowany na wysokiej podmurówce, zapewne w związku z bliskością kapryśnej rzeczki, która czasem lubiła wylewać. Schowany trochę w głębi, odsunięty od ulicy i od innych domów, których zresztą nie było tu wtedy aż tyle, co dzisiaj. W tym pomarańczowo-białym domu mieszkali Anna i Stefan Michurowie. Małżeństwo, starsze małżeństwo, para nie miała dzieci, ale utrzymywała kontakt z innymi członkami rodziny mieszkającymi w Limanowej i w okolicznych miejscowościach. Rankiem 25 maja do ich drzwi zapukał sąsiad, który był też z nimi spokrewniony. Jak zwykle przyniósł im mleko, także dzień jak co dzień, sielski, wiejski, majowy poranek. No i to jest ten moment w historii, w którym musi się okazać, że to jednak nie był dzień jak co dzień i że w tym domku musiało wydarzyć się coś okropnego, skoro w ogóle o tym mówię. A nieszczęśnikiem, który to odkrył, był właśnie ów krewny z mlekiem. Najpierw zdziwił się, że starsi państwo nie odpowiadają, potem zauważył, że drzwi nie są zamknięte, wszedł więc do środka. No i jego oczom ukazał się makabryczny widok. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak po libacji alkoholowej. Mieszkanie przewrócone do góry nogami, szuflady wybebeszone, po podłodze walały się resztki jedzenia, niedojedzone, nadgryzione produkty spożywcze oraz butelki po alkoholu. Są pewnie domy, które na co dzień tak wyglądają, ale dom Michurów do nich nie należał. To byli spokojni, starsi ludzie, małżeństwo emerytów. Demolowanie mieszkania i nocne libacje zdecydowanie nie były w ich stylu, także było jasne, że musiało tu dojść do jakiejś tragedii. No i istotnie tak było. Dwoje starszych ludzi leżało na wersalce, wokół nich walały się butelki po wódce. Oboje byli pobici i poranieni, wokół mnóstwo krwi, pochlapane nią były prawie wszystkie ściany. Mężczyzna był oczywiście w szoku, pobiegł z powrotem do swojego domu, żeby wezwać policję. Wkrótce na miejscu zjawiła się ekipa śledczych, no i rozpoczęło się dochodzenie. Bardzo szybko stało się jasne, że ktokolwiek urządzał sobie libację w domu przy Lipowej, nie byli to Michurowie. Policjanci zauważyli, że ta scena została upozorowana. Zamordowanych usadzono w tych pozycjach już po śmierci prawdopodobnie. Również po ich śmierci rozłożono wokół nich puste butelki po alkoholu. Być może sprawcy liczyli na to, że policja uzna, że starsze małżeństwo pozabijało się nawzajem podczas jakiejś libacji. No ale tak się nie stało. Było jasne, że przy Lipowej doszło do morderstwa i policja rozpoczęła śledztwo. Przed domem znaleziono piłkę do metalu, która prawdopodobnie należała do sprawców i została użyta podczas włamania, ale było to zwykłe narzędzie, które w żaden sposób nie umożliwiało identyfikacji morderców. Zdecydowanie cenniejszym śladem mógł być ślad krwi, który pozostawił jeden z morderców. Prawdopodobnie skaleczył się podczas przeszukiwania rzeczy państwa Michurów. Próbował zatamować sobie krwawienie kawałkiem waty, który pozostawił później na miejscu zbrodni. Dziś taki ślad przy odrobinie szczęścia mógłby w krótkim czasie doprowadzić do sprawcy, no ale to był rok 1994, a więc badania DNA, bazy DNA, no to jeszcze nie te czasy. Także ten ślad niewiele pomógł śledczym na tym etapie. Trzeba było więc zacząć od samych ofiar i tego, czy w ich życiu było coś, co mogło w jakiś sposób łączyć się z tym morderstwem. Na pierwszy rzut oka wydawało się to mało prawdopodobne. Anna i Stefan Michurowie żyli skromnie, po cichu, nie byli ludźmi zbyt towarzyskimi, choć utrzymywali raczej serdeczne relacje z innymi członkami tej społeczności, byli pomocni, uprzejmi, sąsiedzi wypowiadali się o nich pozytywnie, no ale jednocześnie aż tak dobrze ich nie znali. Stefan był szewcem, nie pracował już tak na pełen etat, oboje byli na emeryturze, ale czasami dorabiał sobie jeszcze naprawiając buty. W Limanowej wiele osób wiedziało, że się tym trudni, więc czasem ktoś do nich zachodził, żeby jakieś proste naprawy mu zlecić. Żyli skromnie, więc dodatkowy pieniądz zawsze mógł im się przydać. Również z tego powodu para miała w swoim domu przygotowany pokój, który czasem komuś wynajmowali, ale akurat w tym czasie nikt tam nie mieszkał. Policja od początku stawiała na motyw rabunkowy, co ma sens, biorąc pod uwagę, że sprawcy ewidentnie czegoś szukali, przewrócili wszystko do góry nogami, ale czy rzeczywiście coś zabrali, co do tego nie było pewności. Michurowie nie byli ludźmi zamożnymi, nie mieli wiele cennych rzeczy, a tym, co mieli, nikomu za bardzo się nie chwalili. nikt nie był też z nimi na tyle blisko, żeby móc stwierdzić, czy rzeczywiście coś zginęło z ich domu, co tam w ogóle wcześniej było, ale policja podejrzewała, że włamywacze mogli wynieść z domu dolary. A to dlatego, że wkrótce po tej zbrodni, niedaleko od Limanowej w Gorlicach, ktoś próbował sprzedać kilkaset dolarów. Nie tyle jednak sama suma zwróciła uwagę tego, kto miał te banknoty wymienić, co ich stan, bo na pieniądzach widoczne były ślady krwi. Określenie krwawe pieniądze nie mogłoby być bardziej adekwatne w tej sytuacji. Później jeszcze okazało się, że człowiek, który te banknoty chciał sprzedać, posługiwał się fałszywą tożsamością. Ten, za kogo się podawał, był w tym czasie w zupełnie innym miejscu, co zostało potwierdzone, a więc tym samym trop się urwał. A jednocześnie podejrzenia, że mógł on być zamieszany w sprawę morderstwa Michurów, jeszcze wzrosły. Policja sporządziła portret pamięciowy tego mężczyzny. Został on pokazany w odcinku telewizyjnego Biura Śledczego, w którym omawiana była ta sprawa. Ja wam zostawię też na Instagramie i Facebooku Zbrodni Prowincjonalnych te portrety, gdybyście chcieli na nie spojrzeć. Mężczyzna wtedy miał około 25 lat, był szczupły, o pociągłej twarzy i, jak to określono, miał rozwianą grzywkę. Pojawił się też drugi portret pamięciowy w tym śledztwie, ten portret też wam zostawiam i człowiek, który wzbudził zainteresowanie policji, miał dopytywać się w okolicy właśnie o ten pokój do wynajęcia u Michurów i choć ostatecznie go nie wynajął, to miejscowi widzieli tego mężczyznę, jak kręcił się w pobliżu domu starszych państwa. Mężczyzna miał około 30 lat, nosił nieco dłuższe włosy, miał charakterystyczne znamie, taką narośl pod lewym okiem. Pojawiły się też skojarzenia z inną podobną zbrodnią, do której doszło w tej okolicy nieco ponad miesiąc wcześniej, dokładnie 10 kwietnia 1997 roku. Zresztą obie te sprawy zostały omówione w tym samym odcinku telewizyjnego Biura Śledczego, również włamanie i morderstwo, również w domu starszej osoby. Tam ofiarą zbrodni padła akurat samotnie mieszkająca starsza pani z Woli Skrzydlańskiej. Jest to wioska oddalona od Limanowej tylko o 20 km, więc no, ta sama okolica. Pani Maria mieszkała w domu na odludziu, żyła z emerytury, miała dorosłe dzieci, z którymi cały czas była w kontakcie, odwiedzały ją. No i właśnie jedno z tych dzieci ją znalazło, gdy już nie żyła. Wszystko przebiegło podobnie jak w Limanowej. Włamania dokonano w nocy lub późnym wieczorem. Kobieta była kilkukrotnie pobita, poraniona wręcz, torturowana przez kilka godzin. Prawdopodobnie sprawcy chcieli zmusić ją do wyjawienia miejsca ukrycia jakichś pieniędzy czy kosztowności, które, jak sądzili, kobieta ukrywała w domu. Mordercy, tak samo jak w Limanowej, ucztowali przez wiele godzin w domu kobiety, też wybebeszyli wszystkie meble, przeszukali wszystkie kąty. Tym razem można było ustalić, co bandyci zabrali i było to niewiele ponad 100 zł na dzisiejsze pieniądze, bo wtedy jeszcze liczyło się to w milionach, bo to jeszcze było przed denominacją. Zabrali też jakiś zegar, poza tym obrus i pościel. To akurat jest dość dziwne. Nie sądzę, żeby to były jakieś cenne rzeczy, więc wyobrażam sobie, że mogło to im być do czegoś potrzebne, na przykład, żeby coś owinąć w to albo kogoś. No nie wiem. Policja miała jakieś tropy, portret pamięciowy, ale tak naprawdę niewiele udało się w tej sprawie ustalić. Nie zdołano też powiązać tych dwóch morderstw ze sobą. Nie było żadnych dowodów, które by potwierdzały, że zrobiły to te same osoby. No ale nawet gdyby te sprawy powiązano, to też prawdopodobnie nie popchnęłoby to spraw naprzód, no bo o morderstwie z Woli Skrzydlańskiej też niczego nie udało się dowiedzieć. Dziś ta sprawa jest już całkowicie zapomniana, choć dla mnie to jeden chyba z najbardziej wstrząsających typów zbrodni, jeśli w ogóle można to jakoś wartościować, ale te zbrodnie, w których ofiarą padają starsze osoby, które są całkowicie bezbronne wobec takiej przemocy, które często niewiele mają, żyją skromnie, a jakiś zwyrodnialec po prostu postanawia wykorzystać to, że są łatwym łupem. I jest w tym coś takiego obrzydliwego i tchórzliwego. Pewnie zabójstwo państwa Michurów też odeszłoby całkowicie w zapomnienie, gdyby nie to, że wiele osób połączyło je z pewną sensacyjną historią, która rozegrała się w Limanowej jeszcze w czasach PRL-u. Michurowie odegrali w tamtej historii pewną rolę i mieszkańcy Limanowej zaczęli się zastanawiać, czy aby tam nie należy szukać przyczyn okrutnego zabójstwa. Niektórzy starsi mieszkańcy pamiętali bowiem starą aferę z budową kościoła i spaleniem karczmy. Zanim powiem więcej na ten temat, zorientujemy się trochę w geografii, żebyście uświadomili sobie, na jak niewielkiej przestrzeni się odbywały te wszystkie wydarzenia. Gdyby wyjść z domu państwa Michurów i ruszyć ulicą Lipową wzdłuż potoku Sowlinka, po chwili dotrzemy do kościoła Stanisława Kostki. Naprzeciwko kościoła nad potokiem był jeszcze niedawno zdezelowany mostek, zablokowany tak, żeby nie można było na niego wejść. Zresztą i tak chyba nikt o zdrowych zmysłach by po tym moście nie próbował chodzić, bo było tam więcej dziur niż nie dziur. Teraz ten most już został naprawiony z tego, co widziałam. Zaraz za mostem natomiast stoi ruina nawiedzonej, jak twierdzą niektórzy, a przynajmniej przeklętej i znienawidzonej karczmy. Straszy pustymi otworami po oknach, ściany są pomazane. Jedynymi gośćmi karczmy są dzisiaj miłośnicy urbexu, choć nawet do urbexu nie jest to aż tak atrakcyjne miejsce, bo nie jest to nawet ruina starej karczmy z lat 70., tej, która spłonęła w tajemniczych okolicznościach, tylko to, co pozostało po próbie jej odbudowy, która ostatecznie nigdy nie została dokończona. Także nie ma tam żadnych starych rzeczy, pozostałości, mebli, jakichś śladów obecności ludzi. Tylko jest to po prostu taki pusty budynek w stanie surowym. Aktualne zdjęcia możecie zobaczyć w reportażu na stronie Gazety Krakowskiej, który też Wam linkuję w źródłach. Jest więc knajpa, kościół, widok z mostu, jak w piosence Andrzeja Zauchy. Walka pomiędzy tą karczmą a kościołem stojącym na przeciwległym brzegu potoku trwała od lat 70. i jak widać kościół w końcu zwyciężył, co lubią podkreślać tutejsi parafianie. Okazuje się, że działka, na której stoi ta ruina, jeszcze w latach 70. należała do nikogo innego, a właśnie do państwa Michurów. Była to wówczas zwykła działka rolna. Budowę kościoła w Sowlinach w Limanowej planował miejscowy ksiądz. W Limanowej był już jeden kościół, ale miejscowość się rozrastała. Mieszkańcy z tej części miasteczka mieli dość daleko do kościoła. Parafia robiła się trochę za duża do ogarnięcia. W Sowlinach była jedynie kaplica, która mieściła się zresztą w baraku, który pozostał jeszcze po austro-węgierskiej rafinerii nafty. Warunki tam były bardzo kiepskie, nie było miejsca do zamieszkania dla księży. Proboszcz mieszkał więc kątem w jakimś starym familoku. Był początek lat 70., także czasy komuny i budowa kościoła zwykle stanowiła problem. Lokalne władze zawsze robiły wszystko, żeby udaremnić tego rodzaju próby. Z kolei dla kościoła, dla wiernych, walka o to, żeby powstawały świątynie, była jednocześnie taką walką przeciwko ustrojowi, wyrazem buntu i sprzeciwu przeciwko władzy. Ludzie szukali różnych kruczków prawnych, wybiegów. Wiem, że gdzieś w Bieszczadach zdarzyło się nawet, że postawili kościół potajemnie, bez pozwolenia i potem cała wieś udawała, że nie wiedzą w ogóle skąd on się tu wziął. No i w tym przypadku ksiądz Jan, który był inicjatorem budowy kościoła na Sowlinach, też musiał sięgnąć po pewien fortel. Dogadał się z Michurami, którzy chcieli, żeby na ich terenie stanęła świątynia, rozmawiali o tym już od dłuższego czasu. Małżeństwo było gotowe sprzedać kościołowi tę działkę w atrakcyjnej cenie, a właściwie nie tyle kościołowi, bo byłoby to formalnie niemożliwe, jako że grunty były rolne, tylko bezpośrednio księdzu Janowi, który miał to kupić jako osoba prywatna. Osoba prywatna, żeby kupić grunty rolne, musiała być rolnikiem, mieć status rolnika, czyli albo pochodzić z takiej rodziny, być zameldowanym w takim gospodarstwie, pracować w nim, albo mieć ukończone studia rolnicze, czy przynajmniej jakieś takie studium, szkołę policjalną, czy coś takiego. No i ksiądz z Limanowej specjalnie w tym celu właśnie zdobył takie wykształcenie, żeby móc nabyć działkę rolną. Uważano, że w ten sposób władze nie będą mogły w żaden sposób tej transakcji zapobiec, no ale władze w tamtych czasach mogły wiele. I choć załatwiono już niezbędne formalności, wojewoda zatwierdził budowę, wyznaczono miejsce, to pewnego dnia, gdy ksiądz Jan wrócił właśnie z Krakowa do Limanowej, po tym jak dogadywał kolejne kwestie związane z budową, zobaczył, że na ziemi państwa Michurów zebrała się jakaś komisja. Okazało się, że byli to przedstawiciele lokalnych władz, administracji i spółdzielni, którzy właśnie dobili targu z właścicielami ziemi. Księdza wkrótce poinformowano, że ziemia, którą miał kupić, jest w planie zagospodarowania przeznaczona pod obiekty rekreacyjno-sportowe i dlatego nie mógłby zbudować w tym miejscu kościoła. Okazało się, że zamiast świątyni stanie w tym miejscu karczma. Budowę karczmy też planowano w Limanowej już od pewnego czasu i było na nią już wybrane miejsce. Był to teren należący do państwa, także budowa nie wymagała dodatkowych formalności czy nakładów na zakup działki. Poza tym lokalizacja była dość atrakcyjna dla takiego obiektu, bo znajdowała się przy trasie Limanowa Nowy Sącz, a więc był to dobry punkt, żeby zatrzymać się na trasie, zjeść w restauracji. Projekt budynku już był gotowy, tak żeby pasował do lokalnej architektury. No i kiedy już właściwie wszystko było gotowe do realizacji, nagle spółdzielnia, która była odpowiedzialna za budowę karczmy, została poinformowana, że ta lokalizacja ulega zmianie i że karczma powstanie w zupełnie innym miejscu, w Sowlinach, nad potokiem po drugiej stronie Limanowej. Nie było żadnego racjonalnego powodu, żeby tę lokalizację zmieniać. Miejsce może i byłoby fajne na cichy pensjonat na uboczu, ale duża karczma w takim miejscu przy małej bocznej uliczce, trzeba było wiedzieć, że tam się coś takiego znajduje, żeby zjechać z głównej drogi, a podstawowym założeniem było właśnie, żeby to był taki przydrożny zajazd, do którego łatwo jest dotrzeć. Także jedynym powodem tej decyzji było zablokowanie budowy kościoła i zrobienie na złość tym, którzy się o nią starali. Czyli dość typowa zagrywka ówczesnych władz. Trudno powiedzieć, jaka była w tym wszystkim postawa samych Michurów. Czy oni się zgodzili sprzedać gminie tę działkę pod jakimiś naciskami? Czy zaproponowano im więcej pieniędzy niż proponował ksiądz? Trudno stwierdzić. Tak by sugerowały niektóre źródła. Pojawiła się jednak informacja, że oni zostali z tej ziemi po prostu wywłaszczeni. Ta informacja pochodziła od księdza z wywiadu, którego udzielił Stanisławowi Śmierciakowi i który jest dostępny na stronie Beskid Wyspowy. Za PRL-u takie rzeczy były jak najbardziej możliwe, więc władze pewnie mogły im te ziemię po prostu odebrać. Nie wiem, czy jakieś pieniądze w ramach odszkodowania za to się dostawało, czy nie. Jeśli już, to pewnie jakieś śmieszne. Mogło też być tak, że Michura chciał się przed księdzem jakoś wytłumaczyć, jakoś wybielić. Było mu może głupio, że się połaszczył na te pieniądze. Choć ja bym obstawiała, że raczej po prostu padli ofiarą metod ówczesnych władz i nie mieli tutaj specjalnie nic do gadania. Budowa karczmy ruszyła już wkrótce i to ruszyła z kopyta. Ktoś wymyślił, że budynek będzie odwzorowywał zabytkowy dwór w Świdniku, niedaleko Limanowej. Ten dwór stoi tam do dziś, jest takim tradycyjnym staropolskim dworem, takim z Pana Tadeusza. Teraz jest ładnie odnowiony, pobielony, w tamtych czasach wyglądał jeszcze trochę inaczej. Oczywiście zaraz po wojnie został odebrany ówczesnym właścicielom, przeszedł w ręce państwa i mieściły się tam różne instytucje, a dwór coraz bardziej popadał w ruinę, więc ktoś chyba uznał, że po co go remontować, jak można zrobić replikę. No i zrobili. Z tym, że karczma nie była otynkowana i pobielona, tak jak dwór, ale pozostała cała w drewnie, pewnie żeby mieć taki bardziej ludowy charakter, a nie taki pański. Dwór w Świdniku, jak każdy zabytkowy dwór, też ma swoje duchy i klątwy i niektórzy byli zdania, że kopiując ten budynek, jego twórcy narazili się właśnie na gniew duchów ze Świdnika. No ja nie wiem, czy to tak działa i czy kopiując projekt budynku kopiuje się też jego duchy, ale mam wrażenie, że niektórzy wierzą we wszystko, byle tylko jakoś potwierdzić to, że ta karczma to jest zło, piekło, szatan i wszystko co najgorsze. Wielkie otwarcie szatańskiego zajazdu nastąpiło 2 lata od momentu rozpoczęcia budowy, czyli w 1978 roku. W niektórych artykułach znalazłam informację, że otwarcie nastąpiło w 1976 roku. Wydaje mi się jednak, że to był właśnie ten rok, w którym wydarzył się cały ten przekręt z odebraniem ziemi, a później jeszcze trzeba było ten zajazd zbudować. Także ja, żeby czegoś się trzymać, przyjmuję tę wersję, że w 1976 rozpoczęła się budowa, a w 1978 było otwarcie. Natomiast, no nie wiem, być może są to błędne informacje. Choć ta nazwa karczma może się tak kojarzyć dość przaśnie, no to nie była to jakaś zapyziała knajpa, w której miejscowi mogli zalewać robaka. Zajazd był jak na owe czasy w Polsce Ludowej, no taki jakby luksusowy. Wykończenia były drewniane, ładny wystrój, obiekt stał się popularny, zatrzymywało się tu wielu gości. Urządzano tu przede wszystkim różne takie imprezy pracownicze z różnych zakładów. Często gościli tutaj górnicy. Jakoś tak się złożyło, że akurat wśród tej grupy zajazd w Limanowej stał się popularny, również dlatego, że była to jedna z nie tak licznych grup zawodowych w PRL-u, które mogły sobie pozwolić na organizowanie dla swoich pracowników takich imprez, bo nie był to lokal na każdą kieszeń. Także bywały tu głównie osoby zamożniejsze, partyjni działacze, no i właśnie górnicy. W międzyczasie ksiądz Jan wykupił kilka mniejszych działek rolnych po przeciwnej stronie potoku, prawie naprzeciwko karczmy, i to tam ostatecznie rozpoczęto budowę kościoła, który stoi tam do dziś. Ta lokalizacja ocaliła go zresztą później przed powodzią, więc koniec końców dobrze na tej zmianie wyszli. Ale nie tylko woda zagrażała Zajazdowi, jego prawdziwym wrogiem okazał się ogień. W kwietniu 1979 roku, niecały rok po wielkim otwarciu, w karczmie wybuchł pożar. Był późny wieczór, koło godziny 22. W Zajeździe przebywało 52 gości hotelowych, do tego klienci w restauracji oraz obsługa. Wszystko zaczęło się, gdy w części restauracyjnej oderwał się kawałek sufitu, a z dziury buchnęły płomienie. W pierwszej chwili pracownicy karczmy próbowali sami ugasić pożar, wyciągnęli gaśnice, które tam były na miejscu. Jednak niewiele to pomogło. W budynku niedługo przed wybuchem pożaru położono świeży lakier, co dodatkowo przyspieszyło rozprzestrzenianie się ognia. Na miejscu zjawiła się straż pożarna, jednak zjawiła się za późno. Czy też obiekt palił się zbyt szybko, żeby mogli jeszcze coś uratować. Właściwie ich robota przede wszystkim już później ograniczyła się do ochrony pobliskiej stacji benzynowej, żeby tam się nie przedostał ogień. Ludzi, którzy znajdowali się na terenie Zajazdu, udało się sprawnie ewakuować i nikt nie ucierpiał. Nikt z gości i pracowników, w każdym razie niestety jednak doszło w tej nocy do jednej tragicznej śmierci. Żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pożaru, strażacy musieli zawalić przewód dymowy, czyli komin po prostu. Niestety z jakiegoś powodu znalazł się obok tego miejsca strażak, który uczestniczył w akcji gaśniczej, no i ten komin spadł na niego. Podczas akcji panował chaos, nie było odpowiedniej komunikacji, nie wszyscy tam obecni dowiedzieli się o planie zawalenia szybu, nie sprawdzono, czy wszyscy zostali wycofani z tego obszaru, także cud, że nie zginęło tam w ogóle jeszcze więcej ludzi. Strażak nie zginął na miejscu, z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, niestety nie udało się go uratować i wkrótce zmarł. Oficjalnie stwierdzono, że budynek zajął się od wyrzuconego przez kogoś niedopałka papierosa, jednak w artykule z Gazety Krakowskiej, o którym mówiłam na początku, w artykule Krzysztofa Janiczka, pojawiła się również inna teoria. Według tej teorii ogień wzniecili pijani turyści z Bytomia, którzy świętując rocznicę ślubu mieli podpalać wódkę czy śliwowicę czy inny mocny alkohol w kieliszkach, no i w pewnym momencie się to wymknęło spod kontroli. Podobno wszystko to działo się w pokoju numer 14. Podpalony alkohol dostał się pod posadzkę, no i od niego zajęło się to, co znajdowało się pomiędzy piętrami. Nie jest to oficjalnie potwierdzona wersja, być może nie mogła nigdy zostać potwierdzona, bo na przykład ktoś, kto bawił się w tym pokoju, był zbyt ważny. Nie wiadomo. Wiadomo, co wydarzyło się później. Karczma spłonęła do samych piwnic i nie zostało po niej praktycznie nic. Dla wielu pożar karczmy był znakiem od Boga. Znakiem, że szatan został pokonany, a dobro zatriumfowało. Kościół stał, a knajpa legła w gruzach ku uciesze wielu tutejszych parafian. Ta uciecha była na tyle duża, że służba bezpieczeństwa zainteresowała się księdzem Janem. Przypuszczam, że interesowała się nim już wcześniej, jak to w ówczesnym klimacie politycznym, a teraz to zainteresowanie jeszcze wzrosło. Przesłuchiwano go, podejrzewając, że miał coś wspólnego z pożarem, próbowano go zmusić do przyznania się do winy, jednak nie udowodniono, że on był podpalaczem, zresztą w ogóle nie udowodniono, że to było podpalenie. Choć we wsi krążyły jeszcze pogłoski, że za pożarem stały jakieś pobożne parafianki oburzone nieobyczajnym prowadzeniem się hotelowych gości, w związku z czym postanowiły to siedlisko rozpusty puścić z dymem. Chodziły również słuchy, że było to efektem egzorcyzmów, które odprawiono podczas poświęcenia ziemi pod budowę nowego kościoła w 1978 roku. Niektórzy byli przekonani, że tym ogniem szatan został wypędzony z karczmy, która stała tam zamiast kościoła. Nie wiem, czemu te egzorcyzmy zadziałały z rocznym opóźnieniem. Nie wiem też, dlaczego tam miał być szatan, skoro to była ziemia przeznaczona pod kościół, bo chyba nie powinien, no ale nie wiem. pojawiły się jakieś plotki, że w tamtym miejscu stał kiedyś budynek, w którym podczas II wojny światowej gestapo katowało ludzi i ta złowroga aura wokół tego miejsca wiąże się właśnie z tamtymi wydarzeniami, z cierpieniem i śmiercią, które tu zadawano. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia, nie tylko, że tam było gestapo, ale że tam w ogóle stał jakikolwiek budynek. Prawdopodobnie był tam tylko kawałek pola. Ale u nas to chyba tak jest, że jak gdzieś są jakieś szatańskie moce, to na pewno zostały tam zasadzone w czasie II wojny światowej. Było też inne, dość powszechne w takich sytuacjach wyjaśnienie, czyli że zajazd powstał w miejscu, w którym znajdował się kiedyś cmentarz. Nie wiem, czy w takim miejscu tuż nad rzeczką, której zdarzało się wylewać, ktoś by ryzykował robienie cmentarza. Chyba nie ma na to zresztą żadnego potwierdzenia, tylko taka miejska legenda. W każdym razie karczmę spróbowano odbudować dopiero w 1986 roku, tym razem już z cegieł, żeby się trochę wolniej paliła, gdyby znowu tam jakieś ognie piekielne wystąpiły, ale budowa nie szła. Największym problemem była kwestia odprowadzenia ścieków, która wymagała dużych inwestycji. Później zmienił się ustrój, obiekt przeszedł w ręce prywatne, ale i to nie pomogło. Odbudowa okazała się kosztowna, nie pomagali okoliczni mieszkańcy, którzy regularnie wynosili z placu budowy wszystko, co popadło. Kaloryfery z zajazdu można było znaleźć w skupie złomu. Znikało ogrodzenie. Nie jestem pewna, czy to wynikało z czystej chęci zysku, czy był w tym też nadal element jakiejś zemsty i tego takiego, że tu karczmy nie będzie, bo nie. Bo jak miał być kościół w tym miejscu, to knajpy nie może być, pomimo że kościół już od dawna stał i w sumie taki obiekt nikomu by już nie przeszkadzał. Poza tym czasy się zmieniły. Nie było do końca pomysłu na to, co zrobić z budynkiem, kiedy już się go odbuduje. Wokół wyrastały inne obiekty gastronomiczne i noclegowe, bardziej nowoczesne, lepiej zaprojektowane. No i pojawiły się wątpliwości, czy inwestycja w budowę tak dużego obiektu w ogóle się zwróci. Także budynek stoi i straszy tam do dziś, przypominając o niechlubnej historii i o kilku tragicznych śmierciach. Kościół też stoi, ma się całkiem dobrze, na jego terenie powstało też kilka mniejszych budynków, wszystko utrzymane w dobrym stanie. O wydarzeniach z 1979 roku pamiętają tylko nieliczni. Są wśród nich strażacy, którzy uczestniczyli w pamiętnej akcji gaśniczej, największej w powojennej historii limanowej. Dopiero zabójstwo państwa Michurów tak naprawdę sprawiło, że na nowo zaczęto się interesować tym tajemniczym pożarem karczmy z końca lat 70. Wielu miejscowych doszukiwało się w tym klątwy, która dotykała tych, którzy doprowadzili do wybudowania karczmy w miejscu, które było przeznaczone na kościół. Mnie to wyjaśnienie oczywiście nie satysfakcjonuje, myślę, że was też nie. Szczerze mówiąc, nie widzę, jak tamte wydarzenia mogłyby doprowadzić do zabójstwa państwa Michurów. Ktoś chciał się na nich zemścić za to, że sprzedali ziemię pod budowę zajazdu. Natomiast przeszło mi przez myśl, czy mogła tu być mowa o jakichś próbach odzyskania mienia wywłaszczonego w czasach PRL-u. Bo jeśli Michurom odebrano tę ziemię bezprawnie, no to mogliby starać się o jej odzyskanie, a to mogło się komuś nie podobać, komuś, kto sam planował tę ziemię przejąć albo już ją przejął. Jak to przejmowano za bezcen wiele obiektów i nieruchomości w tamtym czasie transformacji ustrojowej i tuż przed nim. Tyle, że odzyskiwanie mienia przejętego przez Skarb Państwa w czasach PRL-u to raczej lata późniejsze. Z tego, co się zorientowałam, dopiero ustawa z 1997 roku dała w ogóle podstawę prawną do ubiegania się o zwrot czy też o odszkodowanie z tego tytułu. Także nie wydaje mi się, żeby para starszych, bezdzietnych ludzi już w 1994 roku mogła się do czegoś takiego szykować. No chyba, że ktoś się ich pozbył tak profilaktycznie na wypadek, gdyby w przyszłości mieli coś takiego zrobić. No to jest trochę naciągane. Gdyby to się wydarzyło później, kiedy już o takich roszczeniach sporo się mówiło, to może byłby to jakiś trop wart sprawdzenia. Ale w 1994 roku... No nie wiem, chyba to jest mało prawdopodobne, choć jednocześnie to jest jedyne połączenie, jakie jestem w stanie znaleźć pomiędzy tymi sprawami na podstawie tego, czego można się o tej sprawie dowiedzieć. Mimo wszystko chyba bardziej prawdopodobne jest, że włamanie i zabójstwo Michurów to sprawka zwykłych bandytów, na tyle tchórzliwych, że obrali sobie za cel parę bezbronnych starszych ludzi, z którymi mogli sobie bez większego trudu poradzić, bo byli zbytnimi leszczami, żeby dać sobie radę z kimś młodszym i silniejszym. Sprawa śmierci państwa Michurów została umorzona, sprawców nie wykryto, Nie wiem, czy ta krew znaleziona na miejscu zbrodni została tak zabezpieczona, żeby ta próbka mogła przetrwać do naszych czasów i zostać zbadana. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby kiedyś takie próby były podejmowane, ale kto wie, zupełnie niedawno przecież udało się rozwiązać sprawę też z 1994 roku, sprawę zabójstwa rolników ze Strzałek, o której opowiadałam w odcinku Egzekucja z Ursusem w tle i do której kilka miesięcy temu zrobiłam aktualizację. A więc takie sprawy, które czasem wydają się niemożliwe do rozwiązania po latach, jednak to rozwiązanie znajdują. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie ze sprawą śmierci państwa Michurów. Jeśli tamten ślad krwi nie został zutylizowany, to wciąż gdzieś jest i może zostać przebadany. To pewnie daje duże szanse na rozwiązanie takiej sprawy. Może Archiwum X wróci do niej, zanim ulegnie przedawnieniu i uda się wreszcie dowiedzieć więcej o tym, co się zdarzyło w Limanowej. Mieszkańcy Limanowej podobno uważają, że sprawy zajazdu przy Lipowej lepiej nie ruszać. Że coś jest z nią nie tak, niekoniecznie mają tu na myśli boskie czy szatańskie interwencje. Często przy okazji tej historii wspomina się, że trzej członkowie spółdzielni odpowiedzialnej za budowę zajazdu zginęli w wypadku samochodowym kilka miesięcy przed śmiercią państwa Michurów. Policja nie dostrzegła w tym wypadku niczego podejrzanego, ale miejscowym trudno było uwierzyć, że jest to przypadek, że osoby tak blisko związane z tą sprawą w tak krótkim czasie tragicznie zginęły. Ale komu miałoby zależeć na tym, żeby ich się pozbyć i dlaczego? Tego nikt nie umiał wyjaśnić. Panowało tylko jakieś niejasne przekonanie, że sprawa była śliska, dziwna i lepiej trzymać się od niej z daleka. I kto wie, może to przekonanie miało jakieś racjonalne przyczyny i stała za nim kolejna prowincjonalna zmowa milczenia. Niestety dziś nie umiem wam powiedzieć, czy naprawdę tak było, czy też nie. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Lista źródeł jak zawsze jest pod linkiem w opisie. Na moim Instagramie i Facebooku umieszczam portrety pamięciowe dwóch mężczyzn, którzy być może byli zamieszani w morderstwo państwa Michurów. Tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze pozdrawiam moich patronów. Lista patronów pojawia się na YouTubie. Krótsza lista specjalnych podziękowań jest w opisie odcinka, a takie super, super podziękowania za wsparcie przesyłam moim patronom z najwyższych progów i są to Marcin Trzeciak, Miłosz Kluski i Halina Witecka, a ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że jesienne wieczory upływają wam ciepło i znośnie i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.